Rozdział 39. Była blisko północ, gdy pan Andrzej opowiedział się pierwszym strażom książęcym, ale w całym obozie Bogusława nikt nie spał. Bitwa mogła nastąpić lada chwila, więc przygotowywano się do niej gorliwie. Wojska książęce zajmowały Samianów, panowały nad gościńcem z Sokółki, którego pilnowała artyleria przez biegłych elektorskich obsługiwana. Armat tam było trzy tylko, ale prochów i kul dostatek. Z obu stron Janowa, między Brzeźniakami, kazał Bogusław usypać szańczyki, na nich zaś ustawić organki i piechotę. Jazda zajmowała Samianów, gościniec za armatami oraz przerwy między szańcami. Pozycja dość była obronna i ze świeżym ludem można się było długo i krwawo w niej bronić, lecz nowego żołnierza było tylko 800 piechoty pod Kyricem, reszta tak znużona, iż ledwie na nogach stała. Prócz tego wycie tatarskie słyszano w Suchowolu na północ, zatem z tyłu bogusławowych szyków, skutkiem czego szerzył się pewien postrach między żołnierstwem. Bogusław musiał wysłać w tę stronę wszystką lekką jazdę, która uszedłszy pół mili, nie śmiała ani wracać nazad, ani iść dalej, z obawy jakowej zasadzki w lasach. Bogusław, jakkolwiek febra w połączeniu z silną gorączką dokuczała mu więcej niż kiedykolwiek, sam wszystkim zawiadywał, że zaś na koniu z trudnością mógł siedzieć, kazał się więc czterem drabantom nosić w otwartej lektyce. Tak zwiedził gościniec, Brzeźniaki i wracał właśnie do Janowa, gdy dano mu znać, iż wysłaniec książęcy się zbliża. Było to już w ulicy. Bogusław nie mógł poznać Kmicica z powodu ciemnej nocy i dlatego, że pan Andrzej przez zbytek ostrożności ze strony oficerów przedniej straży miał głowę zasłoniętą workiem, w którym tylko otwór na usta był przecięty. Jednakże dostrzegł książę worek, gdyż Kmicic, zlazłszy z konia, stał tuż obok, więc kazał go zdjąć natychmiast. — Tu już Janów — rzekł — i nie ma z czego czynić tajemnicy. Po czym zwrócił się w ciemności do pana Andrzeja. — Od pana Sapiechy?
— Tak jest.
— A co tam pan Sakowicz porabia?
— Pan Oskierko go podejmuje.
— Czemużeście glejtu zażądali, skoro Sakowicza macie? — Zbyt ostrożny pan Sapiecha i niech patrzy, aby nie przemądrował.
— To nie moja rzecz — odparł Kmicic.
— Ale widzę, że pan poseł niezbyt mowny.
— Pismo przywiozłem. A w mojej prywatnej sprawie w kwaterze przemówię.
To jest i prywatka?
Znajdzie się prośba do waszej książęcej mości.
Rad będę nie odmówić. Teraz proszę za sobą. Siadaj waść na koń. Prosiłbym do lektyki, ale za ciasno.
Ruszyli. Książę w lektyce, a Kmicic obok, konno. I w ciemnościach spoglądali jeden na drugiego, nie mogąc twarzy swych wzajemnie dojrzeć.
Po chwili książę, mimo futer, trząść się zaczął tak, że aż zębami kłapał. Wreszcie rzekł, licho mnie napadło, żeby nie to... inne bym kondycję postawił. Kmicic nie odrzekł nic i tylko oczami chciał przebić ciemność, wśród której głowa i twarz książęca rysowały się w niewyraźnych, szarych i białawych zarysach. Na dźwięk bogusławowego głosu i na widok jego postaci wszystkie dawne urazy, stara nienawiść i paląca chęć zemsty wezbrały tak w jego sercu, iż zmieniły się prawie w szał. Ręka mimo woli szukała miecza, który mu odjęto, ale zapasem miał buławę o żelaznej głowie, swój znak pułkownikowski, więc diabeł począł mu zaraz wichrzyć w mózgu i szeptać — krzyknij mu w ucho, ktoś jest i rozbij łeb w drzazgi, noc ciemna, wydostaniesz się. Kiemlicze z tobą, zdrajcę zgładzisz, za krzywdy zapłacisz, uratujesz oleńkę, sorokę, bi, bi. Kmicic zbliżył się jeszcze bliżej do lektyki i drżącą ręką począł wyciągać z zapasa buzdygan. — Bij! — szeptał diabeł. — Ojczyźnie się przysłużysz. Kmicic wyciągnął już buławę i ścisnął za rękojeść, jakby ją chciał rozgnieść w dłoni. — Raz, dwa, trzy — szepnął diabeł. Lecz w tej chwili koń jego, czy to, że uderzył nozdrzami w hełm drabanta, czy przestraszył się dość, że zarył nagle kopytami w ziemię, potem potknął się silnie. Kmicic poderwał go cuglami. Przez ten czas lektyka oddaliła się o kilkanaście kroków, a junakowi włos stanął dębem na głowie.
Matko Najświętsza, trzymaj mi rękę, szepnął przez zaciśnięte zęby. Matko Najświętsza, ratuj, jam tu poseł. Ja od hetmana przyjeżdżam, a chcę jako zbój nocny mordować. Jam szlachcic, jam sługa twój, nie wódź, że na pokuszenie.
A czego to waść marudzisz? Ozwał się przerywany przez febrę głos Bogusława.
Jestem już.
Słyszysz, waść, kury po zapłociach pieją. Trzeba się śpieszyć, bom też chory i odpocznienia potrzebuje.
Kmicic zasadził buzdygan za pas i jechał dalej w pobliżu Lektyki. Jednakże nie mógł odzyskać spokoju. Rozumiał, że tylko zimną krwią i panowaniem nad sobą zdoła uwolnić Sorokę. Dlatego układał sobie z góry, jakimi słowy ma przemówić do księcia, aby skłonić go i przekonać. Przysięgał więc sobie, że tylko Sorokę mieć będzie na uwadze, że o niczym innym nie wspomni, a zwłaszcza o Oleńce. I czuł, jak w ciemności gorące rumieńce oblewają mu twarz na myśl, że może sam książę wspomni o niej, a może wspomni coś takiego, czego nie będzie mógł pan Andrzej przetrzymać ani wysłuchać.
Niechże jej nie tyka, mówił sobie w duszy, niech jej nie tyka, bo w tym jego śmierci moja. Niech nad sobą samym ma miłosierdzie, jeżeli mu sromu nie starczy. I cierpiał okrutnie pan Andrzej. W piersiach nie stawało mu powietrza, a gardło tak miał ściśnięte, iż bał się, że gdy przyjdzie mówić, słowa nie zdoła z siebie wydobyć. W tym ucisku dusznym począł litanie odmawiać. Po chwili przyszła nań ulga. Uspokoił się znacznie i owa niby obręcz żelazna, która gniotła mu krtań, swolżała. Tymczasem przyjechali do książęcej kwatery. Drabanci postawili Lektykę, dwóch rękodajnych dworzan wzięło księcia pod ramiona. On zaś zwrócił się do Kmicica i szczękając ciągle zębami rzekł: proszę za sobą, paroksyzm zaraz minie, będziemy się mogli rozmówić. Jakoż po chwili znaleźli się obaj w osobnej komnacie, w której na kominie żarzyły się kupy węgli i gorąco było nieznośnie. Tam ułożono księcia Bogusława na długim, polowym krześle, okryto futrami i przyniesiono światło. Za czym dworzanie oddalili się. Książę zaś przychylił w tył głowę, przymknął oczy i tak pozostał czas jakiś nieruchomy. Wreszcie rzekł: zaraz, niech odpocznę. Kmicic patrzył na niego. Książę nie zmienił się wiele, jeno febra ściągnęła mu twarz. Ubielony był jak zwykle i na jagodach pomalowany barwiczką, ale właśnie dlatego, gdy leżał tak z zamkniętymi oczyma i z głową przechyloną, podobny był trochę do trupa albo woskowej figury. Pan Andrzej stał przed nim w świetle świecznika. Książęce powieki poczęły się otwierać leniwie, nagle otworzyły się zupełnie i jakoby płomień przeleciał mu przez twarz. Lecz trwało to przez oka mgnienie, po czym znów zamknął oczy.
Jeśliś jest duch, nie boję się ciebie, rzekł, ale przepadnij.
Przyjechałem z pismem od hetmana, odpowiedział Kmicic.
Bogusław wzdrygnął się nieznacznie, jakoby się chciał zmaro trząsnąć. Następnie popatrzył na Kmicica i ozwał się: chybiłem wać pana?
Nie ze wszystkim, odpowiedział ponuro pan Andrzej, ukazując palcem na bliznę.
To już drugi, mruknął na wpół do siebie książę i głośno dodał: gdzie jest pismo?
Jest,
odrzekł Kmicic, podając list. Bogusław począł czytać, a gdy skończył, dziwne światła błysnęły mu w oczach.
Dobrze, wyrzekł, dość marudztwa, jutro bitwa i rad jestem, bo jutro febry nie mam.
I u nas porówno radzi, odparł Kmicic.
Nastała chwila milczenia, w czasie której dwóch tych nieubłaganych wrogów mierzyło się oczyma z pewną straszliwą ciekawością. Książę pierwszy począł rozmowę. Zgaduję, że to waść mnie tak dojeżdżał z Tatary.
Ja.
A żeś to nie bał się tu przyjechać?
Kmicic nie odrzekł nic.
Chybaś na pokrewieństwo przez Kiszków liczył, bo my to mamy ze sobą porachunki. Mogę, panie kawalerze, kazać ze skóry obedrzeć.
Możesz, wasza książęca mość.
Przyjechałeś z Glejtem, prawda? Rozumiem teraz, dlaczego pan Sapieha go żądał, aleś na życie moje nastawał. Tam Sakowicz zatrzymany, wszelako pan wojewoda nie ma prawa do Sakowicza, a ja do ciebie mam, kuzynie. Przyjechałem z prośbą do waszej książęcej mości. Proszę, możesz liczyć, że dla ciebie wszystko uczynię. Jakaż to prośba? Jest tu schwytany żołnierz. Jeden z tych, którzy mi pomagali waszą książęcą mość porwać. Ja dawałem rozkazy, on działał jako ślepe instrumentum. Tego żołnierza zechciej wasza książęca mość na wolność wypuścić. Bogusław pomyślał chwilę. Panie kawalerze, rzekł, namyślam się, czyś lepszy żołnierz, czy też bezczelniejszy suplikant. Ja tego człowieka darmo od waszej książęcej mości nie chcę. A co mi za niego dajesz? Samego siebie. Proszę, takiż to miles preciosus. Hojnie płacisz, ale bacz by ci starczyło, bo ci jeszcze pewnie kogoś chciałbyś ode mnie wykupić.
Kmicic posunął się krok bliżej i pobladł tak straszliwie, iż książę mimo woli spojrzał na drzwi i mimo całej swej odwagi zmienił przedmiot rozmowy.
Pan Sapieha na takowy układ nie przystanie, rzekł. Radbym cię miał, alem słowem książęcym za bezpieczeństwo twoje zaręczył.
Przez tego żołnierza odpiszę panu hetmanowi, żem dobrowolnie został.
A on zażąda, bym cię wbrew twej woli odesłał. Zbyt znaczne oddałeś mu posługi i Sakowicza mi nie puści, a Sakowicza więcej cenię niż ciebie.
To uwolnij wasza książęca mości tak tego żołnierza, a ja się na parol stawię, gdzie rozkażesz.
Jutro może mi legnąć przyjdzie. Nic mi po układach na pojutrze.
Błagam waszą książęcą mość. Za tego człowieka ja... Co ty? Zemsty poniecham.
Widzisz, panie Kmicic, siła razy chodziłem na niedźwiedzia z oszczepem nie dlatego, że musiał, ale z ochoty. Lubię, jak mi jakowe niebezpieczeństwo grozi, bo mi się życie mniej kuczy. Owóż i twoją zemstę jako uciechę sobie zostawuję, ile że ci przyznać muszę, żeś z takowych niedźwiedzi, co to same strzelca szukają.
Wasza książęca mość, rzekł Kmicic, za małe miłosierdzie często Bóg wielkie grzechy odpuszcza. Nikt z nas nie wie, kiedy mu przed sądem Chrystusowym stanąć przyjdzie.
Dosyć, przerwał książę. Ja też sobie psalmy mimo febry komponuję, żeby jakowąś zasługę mieć przed panem, a potrzebowałbym li predykanta, to bym swego zawołał. Waść nie umiesz prosić dość pokornie i na manowce leziesz. Ja ci sam podam sposób. Uderz jutro w bitwie na pana Sapiechę, a ja pojutrze tego gemajna wypuszczę i tobie winy przebaczę. Zdradziłeś Radziwiłłów, zdradźże Sapiechę.
Ostatnie lito słowo waszej książęcej mości? Na wszystko święte zaklinam waszą książęcą mość. Nie, diabli cię biorą dobrze. I na twarzy się mienisz. Nie przychodź jeno za blisko, bo chociaż ludzi mi wstyd wołać, ale patrz tu. Zbytniś rezolut.
To rzekłszy, Bogusław ukazał spod futra, którym był okryty, lufę pistoletu i począł patrzeć iskrzącymi oczyma w oczy Kmicica.
Wasza książęca mość! Zakrzyknął Kmicic, składając wprawdzie ręce jak do prośby, ale z twarzą przez gniew zmienioną.
To prosisz, a grozisz? Rzekł Bogusław. Kark zginasz, a diabeł ci zza kołnierza zęby do mnie szczerzy? To pycha ci z ucz błyska, a w gębie grzmi jak w chmurze? Czołem do radziwiłowskich nóg przy prośbie, mo panku, łbem o podłogę bić, wówczas ci odpowiem.
Twarz pana Andrzeja blada była jak chusta. Ręką pociągnął po mokrym czole, po oczach, po twarzy i odrzekł tak przerywanym głosem, jak gdyby febra, na którą cierpiał książę, nagle rzuciła się na niego. Jeżeli wasza książęca mość tego starego żołnierza mi wypuści, to ja waszej książęcej mości paść do nóg gotów.
Zadowolenie błysnęło w bogusławowych oczach. Wroga upokorzył, dumny kark zgiął. Lepszego pokarmu nie mógł dać zemście i nienawiści.
Kmicic stał zaś przed nim z włosem zjeżonym w czuprynie, dygocący na całym ciele. Twarz jego, nawet w spokoju do głowy jastrzębiej podobna, przypominała tym bardziej drapieżnego i rozwścieczonego ptaka. Nie zgadłeś, czy za chwilę rzuci się do nóg, czy do piersi książęcej. A Bogusław, nie spuszczając go z oka, rzekł: przy świadkach, przy ludziach. I zwrócił się ku drzwiom: bywaj! Przez otwarte drzwi weszło kilkunastu dworzan, Polaków i cudzoziemców. Za nimi poczęli wchodzić oficerowie. Mości panowie, rzekł książę, oto pan Kmicic, chorąży orszański i poseł od pana Sapiehy, ma mnie o łaskę prosić i chce wszystkich waszmościów mieć za świadków. Kmicic zatoczył się jak pijany, jęknął i padł do nóg Bogusławowych. A książę wyciągnął je umyślnie tak, że koniec jego rajtarskiego buta dotykał czoła rycerza. Wszyscy patrzyli w milczeniu, zdumieni słynnym nazwiskiem, jak i tym, że ów, który je nosił, był teraz posłem od pana Sapiehy. Wszyscy rozumieli też, że dzieje się coś nadzwyczajnego. Tymczasem książę wstał i, nie rzekłszy ni słowa, przeszedł do przyległej komnaty, kiwnął tylko na dwóch dworzan, żeby szli za nim. Kmicic podniósł się. W twarzy jego nie było już gniewu ni drapieżności, tylko nieczułość i obojętność. Zdawało się, iż nie rozeznaje wcale, co się z nim dzieje i że energia jego złamała się zupełnie. Upłynęło pół godziny, godzina. Za oknem słychać było tętent kopyt końskich i miarowe kroki żołnierzy. On siedział ciągle, jakby kamienny. Nagle otworzyły się drzwi do przysionka. Wszedł oficer, dawny znajomy Kmicica z Birsz i ośmiu żołnierzy, czterech z muszkietami, czterech bez strzelb, tylko przy szablach. Mości pułkowniku, powstań waszmość, rzekł grzecznie oficer. Kmicic popatrzył na niego błędnie. Głowbicz, rzekł, poznając oficera. Mam rozkaz, odparł Głowbicz, związać waszej mości ręce i wyprowadzić za Janów. Na czas to wiązanie, później odejdziesz, wasza mość, wolno. Dlatego proszę waszej mości nie stawiać oporu. Wiąż, odrzekł Kmicic. I pozwolił się bez oporu skrępować. Ale nóg mu nie wiązano. Oficer wyprowadził go z komnaty i wiódł piechotą przez Janów. Za czym szli jeszcze przez godzinę. Po drodze przyłączyło się kilku jezdnych. Kmicic słyszał, że rozmawiają po polsku. Polacy bowiem, którzy jeszcze służyli u Bogusława, znali wszyscy nazwisko Kmicica i dlatego najciekawsi byli, co się z nim stanie. Orszak minął Brzeźniak i znalazł się w pustym polu, na którym ujrzał pan Andrzej oddział lekkiej polskiej chorągwi bogusławowej. Żołnierze stali szeregiem w kwadrat, w środku był majdan, na nim dwóch tylko piechurów trzymających konie ubrane w szleje i kilkunastu ludzi z pochodniami. Przy ich blasku ujrzał pan Andrzej pal świeżo naostrzony, leżący poziomo i przymocowany drugim końcem do grubego pnia drzewa. Kmicica mimo woli dreszcze przeszły. To dla mnie, pomyślał. Koń mi mnie każe na pal nawlec, dla zemsty Sakowicza poświęca. Lecz mylił się. Pal przeznaczony był przede wszystkim dla Soroki. Przy migocących płomykach dojrzał pan Andrzej samego Sorokę. Stary żołnierz siedział tuż obok pnia na zydlu, bez czapki i ze skrępowanymi rękoma, pilnowany przez czterech żołnierzy. Jakiś człek, ubrany w pół kożuszek bez rękawów, podawał mu w tej chwili gorzałkę w płaskim kubku, którą Soroka pił dość chciwie. Wypiwszy, splunął, a że w tej właśnie chwili postawiono Kmicica między dwoma konnymi w pierwszym szeregu, więc żołnierzysko dojrzał go, zerwał się z zydla i wyprostował się jakby na paradzie wojskowej. Przez chwilę patrzyli na się obaj. Soroka twarz miał dość spokojną i zrezygnowaną, poruszał tylko szczękami, jak gdyby żuł. — Soroka! — jęknął wreszcie Kmicic. — Wedle rozkazu — odpowiedział żołnierz. I znowu nastało milczenie. Cóż mieli mówić w takiej chwili? Wtem oprawca, który podawał poprzednio Soroce wódkę, zbliżył się do niego. — No, stary — rzekł — czas na cię.
a prosto na włóczcie. Nie bój się. Soroka nie bał się, ale gdy uczuł na sobie ramię oprawcy, począł sapać szybko i głośno. Nareszcie rzekł: Gorzałki jeszcze. Nie ma. Nagle jeden z żołnierzy wysunął się z szeregu i podał blaszankę. Jest, dajcie mu. Do ordynku, zakomenderował głowbicz. Jednakże człek w kożuszku przechylił manierkę do ust Soroki, on zaś pił obficie, a wypiwszy, odetchnął głęboko. Ot, rzekł, żołnierski los za 30 lat służby. No, czas to czas. Drugi oprawca zbliżył się i poczęto go rozbierać. Nastała chwila ciszy. Pochodnie drżały w rękach trzymających je ludzi. Wszystkim uczyniło się straszno. Wtem pomruk zerwał się wśród otaczających majdan szeregów i stawał się coraz głośniejszy. Żołnierz nie kat, sam zadaje śmierć, lecz widoku męki nie lubi. Milczeć! Krzyknął głowbicz. Pomruk zmienił się w gwar głośny, w którym brzmiały pojedyncze słowa: diabli, pioruny, pogańska służba. Nagle Kmicic krzyknął tak, jakby jego samego na pal nawłóczono: stój! Oprawcy wstrzymali się mimo woli. Wszystkie oczy zwróciły się na Kmicica. Żołnierze! Krzyknął pan Andrzej. Książę Bogusław, zdrajca przeciw królowi i Rzeczypospolitej. Was otoczono i jutro w pień wycięci będziecie. Zdrajcy służycie, przeciw ojczyźnie służycie, ale kto służbę porzuci, zdrajcę porzuci, temu przebaczenie królewskie, przebaczenie hetmańskie, wybierajcie. Śmierć i hańba, albo nagroda jutro. Lafę wypłacę i dukat na głowę, dwa na głowę, wybierajcie. Nie wam, godnym żołnierzom, zdrajcy służyć. Niech żyje król, niech żyje hetman wielki litewski. Gwar przeszedł w huk. Szeregi złamały się. Kilkanaście głosów krzyknęło: niech żyje król! Dość służby! Na pochybel zdrajcy! Stać! Stać! Wrzeszczały inne głosy. Jutro wam w hańbie umierać! Ryczał Kmicic. Tatarzy w Suchowolu! Książę, zdrajca! Przeciw królowi wojuję! Bij! Do księcia! Stój! W zamieszaniu jakaś szabla przecięła powrozy krępujące ręce Kmicica. Ten zaś skoczył w tej chwili na jednego z owych koni, które Sorokę na pal naciągnąć miały, i krzyknął już z konia: za mną, do hetmana! Idę! Wrzasnął głowbicz. Niech żyje król! Niech żyje! Odpowiedziało 50 głosów i 50 szabel błysnęło jednocześnie. Na koń Sorokę! Zakomenderował znowu Kmicic. Byli tacy, którzy opierać się chcieli, lecz na widok gołych szabel umilkli. Jeden wszelako zawrócił konia i znikł po chwili z oczu. Pochodnie zgasły. Ciemność ogarnęła wszystkich. Za mną! Rozległ się głos Kmicica. I kłąb bezładny ruszył z miejsca, potem wyciągnął się w długiego węża. Ujechawszy 2 lub 3 staje, trafili na straże piechurów, których większe masy zajmowały brzeźniak leżący z lewej strony. Kto idzie? Ozwały się głosy. Głowbicz z podjazdem! Hasło! Trąby! Przechodź! I przejechali, nie śpiesząc się zbytnio. Następnie puścili się rysią. Soroka! Rzekł Kmicic. Wedle rozkazu! Ozwał się obok głos wachmistrza. Kmicic nie mówił nic więcej, tylko wyciągnąwszy rękę, wsparł dłoń na głowie wachmistrza, jakby się chciał przekonać, czy jedzie obok. Żołnierz przycisnął w milczeniu tę dłoń do ust, wtem ozwał się głowbicz z drugiego boku. Wasza miłość, dawnom to chciał uczynić, co teraz czynię. Nie pożałujecie. Całe życie będę waszej miłości wdzięczny. Słuchaj, głowbicz, czemu to książę was wysłał, nie cudzoziemski regiment, na egzekucję? Bo chciał waszą miłość przy Polakach pohańbić. Obcy żołnierz nie zna waszej miłości. A mnie nic się nie miało stać? Waszej miłości miałem rozkaz powrozy rozciąć. Gdyby zaś wasza miłość porwała się do obrony Soroki, mieliśmy ją przed księcia dostawić po ukaranie. Więc Isakowicza chciał poświęcić, mruknął Kmicic. Tymczasem w Janowie książę Bogusław z morzą, febrą i dziennym trudem spać już poszedł. Ze snu głębokiego rozbudził go rejwach przed kwaterą i pukanie do drzwi. Wasza książęca mość, wasza książęca mość, wołało kilka głosów. Śpi, nie budzić, odpowiadali paziowie. Lecz książę siadł na łożu i krzyknął: światła! Wniesiono światło, jednocześnie z nim wszedł oficer służbowy.
Wasza książęca mość, rzekł. Poseł Sapieżyński pobuntował głowbiczową Chorągiew i odprowadził ją do hetmana.
Nastała chwila ciszy.
Bić w kotły i w bębny, ozwał się wreszcie Bogusław. Niech wojsko w szyku staje!
Oficer wyszedł, książę pozostał sam.
To straszny człek, rzekł sam do siebie. I uczuł, że chwyta go nowy paroksyzm febry.